9 minut po 13 w audycji Masz Prawo. Dzień dobry, mówi Państwu Dorota Niebrzydowska. Dziś dwa tematy poruszymy w audycji, a mianowicie spotkamy się z Urzędem Skarbowym i porozmawiamy także o spisie rolnym, powszechnym spisie rolnym, który już zbliża się ku końcowi. Zaczynamy od Urzędu Skarbowego. Naszym gościem jest dziś pan Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy Krajowej Administracji Skarbowej, Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry państwu.
Panie rzeczniku, czy do Urzędu Skarbowego powinniśmy się wybierać w czasach pandemii, czy możemy sobie odpuścić? Czy są takie rzeczy, które koniecznie musimy załatwić i o terminach, o których zapominać nie możemy?
Pandemia nie zmieniła tego, że oczywiście sprawy z Urzędem Skarbowym potrzebujemy od czasu do czasu załatwić. Natomiast pytanie, które można postawić, to czy w ogóle potrzeba iść do Urzędu Skarbowego? Czyli mam tu na myśli, czy trzeba iść do budynku Urzędu Skarbowego i załatwiać sprawy fizycznie. I tak na dobrą sprawę, to bardzo dobre pytanie, bo w dzisiejszych czasach, kiedy w zasadzie w praktyce wszystkie czy większość rzeczy można załatwić zdalnie bez wychodzenia z domu, no to właśnie to pytanie o to, po co do urzędu iść, jest zasadne. Ja tu chcę podkreślić jedną rzecz. To, że większość spraw, tak jak wspomniałem, można załatwić bez wychodzenia z domu, mówię oczywiście o sprawach w Urzędzie Skarbowym, nie jest tylko i wyłącznie wynikiem obecnie trwającej pandemii. Krajowa Administracja Skarbowa od dłuższego czasu wprowadza rozwiązania, które umożliwiają załatwianie spraw online lub spraw telefonicznie. No i jak się okazuje, ten właśnie kierunek w czasie pandemii się mocno sprawdził, ponieważ podatnicy naprawdę przeważającą większość spraw mogą załatwić z własnego komputera czy korzystając z własnego telefonu. Można w takim razie zastanawiać się, skąd nadal spora liczba osób w urzędach skarbowych, czy osób, które do tych urzędów chcą przyjść.
A są takie osoby, tak?
Tak, są takie osoby. Oczywiście wprowadzenie elektronicznej formy rozliczeń spowodowało, że takich osób jest mniej, no ale cały czas oczywiście w urzędach skarbowych się podatnicy pojawiają. I tutaj tak na dobrą sprawę powiedziałbym tak, że wizyta w Urzędzie Skarbowym przy dzisiejszych możliwościach załatwiania spraw zdalnie no powinna być wyjątkiem.
Ostatecznością, można by powiedzieć.
Ostatecznością czy wyjątkiem. Urzędy mimo pandemii oczywiście pracują tak jak normalnie, wykonując wszystkie swoje zadania. Natomiast w Urzędzie Skarbowym tak naprawdę podatnik będzie się musiał zjawić w momencie, kiedy zostanie do niego zaproszony, na przykład w trakcie jakichś prowadzonych postępowań, czy to karnoskarbowych, czy kontrolnych, czy podatkowych, ale takich sytuacji będzie bardzo niewiele. Są to, tak jak powiedziałem, wyjątki. Druga sytuacja dotyczy osób, które potrzebują wsparcia w swoich konkretnych sprawach i na przykład wspólnego pochylenia się nad jakąś bardziej zawiłą dokumentacją, czy bardziej zawiłą sytuacją, która dotyczy danego podatnika. I tutaj tego typu sytuacje najczęściej na przykład obserwujemy w przypadku rozliczenia spraw spadkowych, kiedy jest sporo dokumentów, jest sporo niejasności, no i w takim przypadku faktycznie podatnik woli przyjść do urzędu, porozmawiać na miejscu, pokazać swoje dokumenty, które posiada. No i trzecia taka sytuacja to będzie sytuacja osób, które można nazwać wykluczonymi cyfrowo, które nie korzystają na co dzień z internetu i nie mają możliwości skorzystania z tych naszych e-usług. Często są to osoby starsze. Więc tutaj no, mamy takie trzy wyjątki, tak, kiedy tak na dobrą sprawę ten urząd to jest miejsce, do którego powinniśmy się udać. Natomiast obserwujemy nadal w urzędach wielu ludzi, na przykład młodych, którzy przychodzą z prostymi sprawami. Na przykład opłacenie podatku PCC związanego z zakupem samochodu. Bez problemu taką sprawę możemy załatwić w ten sposób, że zadzwonimy do urzędu, porozmawiamy z urzędnikiem, dowiemy się, ile ten nasz samochód jest warty według odpowiednich tabel. Deklarację wysyłamy elektronicznie, z domu opłacamy ten podatek przez bankowość elektroniczną i sprawa jest na pewno załatwiona dużo szybciej. Więc my cały czas służymy pomocą i cały czas staramy się jak najlepiej podatników obsługiwać i im pomagać. Natomiast, tak jak powiedziałem, namawiamy do tego, żeby jak najczęściej wybierać usługi zdalne czy uzyskiwanie informacji za pośrednictwem telefonu, bo tutaj jak najbardziej tego typu rozwiązania i oferty też mamy.
Ten telefon to ktoś odbiera, bo z infoliniami jest tak, że długo czekamy na połączenie, a potem nagle po kilkunastu minutach tracimy normalnie cierpliwość, więc...
Jeżeli mówimy o telefonie, to zwróćmy uwagę na następującą kwestię. Pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o informacje udzielane telefonicznie przez KAS, to jest Krajowa Informacja Skarbowa. I to jest faktycznie ogólnopolska infolinia, która została stworzona po to, żeby udzielać dobrych, rzetelnych, jednolitych informacji podatnikom. Informacje na temat działania KIS-u i telefonów kontaktowych znajdziemy na stronie kis.gov.pl, ale to nie jest jedyna możliwość. Pamiętajmy też o tym, że Podlaska Krajowa Administracja Skarbowa na czas pandemii stworzyła, czy poprosiła urzędy o to, żeby w każdej komórce organizacyjnej wskazać telefony kontaktowe, które to telefony są zebrane na stronach internetowych urzędów skarbowych. I to nie jest tak, że w urzędzie skarbowym jest jeden telefon, na który możemy dzwonić po to, żeby załatwić swoją sprawę albo uzyskać informacje. Każdy urząd skarbowy ma podane telefony informacyjne w zasadzie w każdej sprawie, którą możemy chcieć załatwić w urzędzie. I na taki telefon jest się oczywiście dzwonić dużo prościej, dużo szybciej, a przede wszystkim porozmawiamy także z urzędnikiem, który naszą konkretną sprawę będzie załatwiał. Więc możliwość kontaktu telefonicznego jest naprawdę spora i z doświadczeń wiem, bo tutaj staramy się rzeczywiście na bieżąco monitorować sytuację, że wiele osób, które dzwonią, już po takiej rozmowie albo ma rozwiązaną swoją sprawę, albo wie, co musi zrobić bez konieczności wizyty w urzędzie po to, żeby swoją sprawę załatwić. Więc tak naprawdę bardzo często wystarczy telefon, zamiast automatycznie od razu, jeżeli mamy coś do pytania czy załatwiania wiedzy do tego urzędu, warto zadzwonić i zapytać, czy nie da się prościej. Bardzo często uzyskamy informacje także, gdzie zajrzeć do internetu po to, żeby skorzystać ze usług, bo to jest ten kierunek, który tak naprawdę też jest istotny, tak? I trzeba o nim powiedzieć.
To teraz się wstawię za tymi wykluczonymi cyfrowo, którzy do internetu zaglądają rzadko bądź też wcale, albo nawet nie mają możliwości. I te telefony, numery telefonów, które w internecie znajdziemy jeszcze gdzie? Na przykład na drzwiach budynku Urzędu Skarbowego, żeby tak, nie wchodzić...
Znajdziemy je na drzwiach budynków urzędów skarbowych, tam także są dostępne. Więc możemy z nich korzystać. Zresztą jeżeli osoba, tak jak powiedziałem, do Urzędu Skarbowego przyjdzie, to także zostanie na miejscu udzielona jej pomoc i zostanie obsłużona. Więc tutaj jakby, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o obsługę podatników, to nikt nie zostanie pozostawiony sam sobie. Więc takie osoby, które są wykluczone cyfrowo także. Zresztą, no, tak jak powiedziałem, duży odsetek osób, które do urzędów przychodzą, to są właśnie takie osoby, które z internetu nie korzystają. A ci, którzy korzystają, to tak jak powiedziałem, takie osoby, takich podatników w pierwszej kolejności skierowałbym na stronę podatki.gov.pl /usługi/online. To jest strona, na której zebrane są w zasadzie wszystkie tematy, które można załatwić przy użyciu e-usług. Mamy tam informacje o tym, w jaki sposób wnioskować o zaświadczenie. Przez lata mieliśmy bardzo dużo osób, które przychodziły do urzędów skarbowych właśnie po zaświadczenia. Czy to o wysokości dochodów, czy o niezaleganiu. Dzisiaj z radością muszę powiedzieć, że widzimy, że coraz więcej wniosków o zaświadczenia wpływa w formie elektronicznej. Mamy przecież system e-deklaracje. Większość podatników zna już system Twój EPIT, tak, który wykorzystujemy co roku do rozliczeń naszego podatku dochodowego. Mamy platformę usług elektronicznych skarbowo-celnych. I tutaj to, co warto pewnie podkreślić, to oczywiście, że tych usług jest wiele i to, co trzeba by było pewnie zrobić w przypadku wielu z nas, wiem to także po sobie, to przełamanie być może takiego stereotypu, że jest to trudne. Być może za pierwszym razem, kiedy będziemy przechodzić taką usługę, chwilę nam to zajmie, ale przełamanie tego strachu przed tym, co nowe, bardzo często ułatwia nam później życie. Wiele osób z jednej strony nie wie o możliwościach, część osób obawia się przed załatwieniem sprawy w formie innej niż papierowa, bo się tak po prostu przyzwyczailiśmy przez lata. Natomiast doskonale wiem, bo dostaję takie sygnały od osób, które po raz pierwszy skorzystały ze usług, że w momencie, kiedy już się na to zdecyduje, to bardzo często dopiero wtedy zdaję sobie sprawę, że jest to proste. Oczywiście są różne usługi, tak, i różna ilość czynności, które w związku z tym trzeba wykonać. Natomiast no, też myślę, że warto wszystkich namawiać do tego, żeby posiadać profil zaufany.
To myślę, założenie. Że od marca to już wiele osób chyba się do tego przekonało, prawda? Że to jest usługa, z której korzystać należy i w każdej sytuacji ułatwia życie.
Tak, myślę, że tak. Tym bardziej, że kiedyś jeszcze o profilu zaufanym mówiło się, że jego założenie jest bardzo trudne. Natomiast tak naprawdę najprościej to złożyć, czy założyć swój profil zaufany, potwierdzić go w zasadzie przez swoją bankowość elektroniczną. Pamiętam, kiedy sam po raz pierwszy potrzebowałem załatwić coś na elektronicznej platformie administracji publicznej w Polsce i ten profil zaufany zakładałem, to wszedłem na swój bank elektroniczny, jednym przyciskiem wcisnąłem, czy złożyłem wniosek i już za chwilę mogłem się do różnych usług publicznych logować poprzez to samo okienko, w którym logowałem się do własnego banku.
To kwestia przełamania się na pewno, żeby przejść na tę elektroniczną formę. Rozumiem też tych, którzy na widok formularza skarbowego albo w ogóle jakiegoś formularza, który muszą wypełnić, dostają troszeczkę jakiegoś takiego może drętwienia ręki, że nie bardzo im wychodzą wtedy wypełnianie tych rubryczek i potrzebują umówić się jednak i przyjść do Urzędu Skarbowego, skontaktować się z urzędnikiem. I tutaj też wyszliście naprzeciw oczekiwaniom podatników, prawda? Bo można to zrobić też w sposób elektroniczny bądź telefoniczny, na konkretną godzinę i na konkretny termin się umówić po prostu.
Tak, jest to rozwiązanie, o którym mówi pani redaktor, to usługa umów wizytę w Urzędzie Skarbowym. Tą usługę Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku przygotowała i wdrożyła pilotażowo w naszym województwie już w czerwcu tego roku. Natomiast w miniony poniedziałek, 16 listopada, ta usługa została wprowadzona we wszystkich urzędach skarbowych w całym kraju, czyli to nasze podlaskie rozwiązanie zostało zaakceptowane, sprawdziło się i zostało wdrożone w innych miejscach. Tak, tutaj oczywiście powiem o tej usłudze, natomiast to, że ono się sprawdziło, jakby to o tym świadczy ankieta, którą robiliśmy wśród podatników, którzy z tego korzystali w naszym województwie. No i 77% stwierdziło, że jest to rozwiązanie, które podnosi bezpieczeństwo, to po pierwsze. Po drugie, no, ułatwia załatwienie sprawy w urzędzie. A samo rozwiązanie polega na tym, że faktycznie te osoby, które do Urzędu Skarbowego muszą przyjść, mają taką potrzebę i chcą coś załatwić, swoją wizytę powinny umówić. To znaczy przyjdą wtedy do urzędu, wtedy kiedy to im pasuje. To one wybiorą termin, wybiorą godzinę, wybiorą sprawę, którą chcą załatwić, otrzymają potwierdzenie, że taka godzina została umówiona. Można to zrobić przez internet, najprościej znowu na stronie podatki.gov.pl, ale także można to zrobić na stronie swojego urzędu skarbowego. No albo można to zrobić także telefonicznie pod numerami telefonów wskazanymi na stronach poszczególnych urzędów skarbowych. Ta usługa ma przede wszystkim dwa cele. Pierwszy, który przyświecał jej utworzeniu, to było podniesienie bezpieczeństwa, to znaczy chcieliśmy wyeliminować sytuacje, w których na przykład w Urzędzie Skarbowym tworzą się kolejki i ludzie w pandemii stoją, czekają w dużym skupisku ludzkim. Umawianie powoduje, że poszczególni podatnicy przychodzą na konkretne godziny i ten styk z innymi osobami jest dużo, dużo mniejszy. To pierwszy i najważniejszy cel stworzenia tej usługi. Drugi to oczywiście podniesienie komfortu załatwienia spraw w urzędzie Skarbowym. Jeżeli się już wybieram, to tak jak powiedziałem, wolę nie czekać w dłuższej kolejce, bo różne są sytuacje, a w tym przypadku korzystania z usługi wskazuje dzień, wskazuje godzinę, która dla mnie jest najbardziej dostępna czy odpowiednia i wtedy do tego urzędu idę. Dlatego to rozwiązanie to nie jest tylko i wyłącznie rozwiązanie teraz na czas pandemii na chwilę, tylko jest to rozwiązanie, które zostało już wprowadzone właśnie przez pryzmat no, bezpieczeństwa, ale tego komfortu i podnoszenia jakości obsługi podatników w urzędach skarbowych.
To na koniec jeszcze powiedzmy, że jak już taką wizytę umówimy, a okaże się, że nie możemy na nią się udać, ani skorzystać z pomocy wtedy urzędnika, to ją odwołajmy, prawda? Bo może ktoś inny
na to
czeka.
Zadzwońmy na ten sam numer, pod którym rezerwujemy wizyty, poinformujmy, że ją odwołujemy. Będziemy wdzięczni za przekazywanie takich informacji. To pozwoli skorzystać z tych wcześniejszych godzin wszystkim tym, którzy którzy też z jakiegoś powodu potrzebują do Urzędu Skarbowego przyjść.
A o sprawach, które w Urzędzie Skarbowym trzeba załatwić, opowiadał Radosław Hancewicz, rzecznik prasowy Podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Będziemy wracać oczywiście do rozmów w momencie, kiedy trzeba będzie się z Urzędem Skarbowym rozliczać i z podatków, i coś będzie się zmieniało ważnego, o czym podatnicy wiedzieć powinni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
W audycji Masz Prawo teraz zmieniamy temat. Trwa powszechny spis rolny 2020, realizowany przez Główny Urząd Statystyczny. W zasadzie jest już na finiszu, a moim Państwa gościem jest pani Dorota Wyszkowska, zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jak jesteśmy w województwie podlaskim, na finiszu czy jeszcze nie?
Można powiedzieć, że biorąc pod uwagę liczbę już spisanych gospodarstw w stosunku do liczby gospodarstw, które były do spisania, możemy powiedzieć, że jesteśmy w sumie na finiszu. Mamy blisko 90% gospodarstw spisanych i mamy nadzieję, że te dwa tygodnie, które nam zostały, pozwolą nam na dokonanie na dokończenie spisu i uzyskanie pełnej kompletności.
Ta pandemia pokrzyżowała trochę szyki i również spisowi powszechnemu, ponieważ mieliby ci rachmistrzowie, mieli chodzić, spisywać, można było aby też przyjść do urzędu, się spisać, a tutaj teraz trzeba wykonać to samodzielnie.
To znaczy na pewno pandemia nam nie pomaga, natomiast mieliśmy już pewne doświadczenia związane z realizacją próbnego spisu ludności, który był przeprowadzony w podobnych warunkach i pewne te doświadczenia mogliśmy już przełożyć na realizację tego spisu. Do urzędu można i tak przyjść i się spisać. Mamy stanowisko spisowe. Jeżeli ktoś by potrzebował pomocy, to zachęcam oczywiście do kontaktu najpierw telefonicznego, umówienie się na godzinę i dokonanie spisu. Podobnie jest zresztą w urzędach gmin. Jeżeli ktoś z użytkowników gospodarstw rolnych nie umie tego zrobić samodzielnie, a chciałby wziąć udział poprzez samospis internetowy, to oczywiście można się zgłosić do urzędów gmin, własnych urzędów gmin i tam również dokonać samospisu, do czego zachęcam, ponieważ czekają na użytkowników gospodarstw rolnych, którzy dokonają jeszcze samospisu w tych najbliższych dniach. Czeka jeszcze loteria spisowa, ostatnie losowanie 23 listopada bieżącego roku.
Czyli ci, którzy postawią na internet i na to, żeby zrobić to samodzielnie, mogą jeszcze wygrać nagrody.
Tak, mogą jeszcze wygrać nagrody, jeżeli dokonają samospisu, czyli spiszą się przez internet. Mogą jeszcze wziąć udział w ostatnim losowaniu. Warunkiem jest to, żeby po zakończeniu tego samospisu pobrać kupon, następnie go zarejestrować, no i czekać na od szczęścia i czekać na wygranie nagród. Te nagrody są dość atrakcyjne. Jest to sprzęt w postaci laptopów, tabletów, dysków przenośnych.
Czyli też cyfrowy. Proszę powiedzieć, w takim razie 90% rolników się spisało. Z czym mieli największy problem? Z czym w ogóle rolnicy mają problem przy okazji tego spisu?
Ja bym powiedziała, że problemem jest sama chęć udziału w spisie, czyli tutaj korzystając z tego, że jestem u pani w programie, chciałabym zaapelować jeszcze do tych rolników, którzy odmawiają albo przekładają, może bardziej przekładają udział w spisie na później, tłumacząc się obowiązkami związanymi z pracą w gospodarstwie, żeby nie odkładać tego na ostatnią chwilę. To jest moment, kiedy należy dopełnić tego obowiązku. Jest to nie tylko obowiązek. Obowiązek oczywiście ustawowy, ale również prawo do tego, żeby mieć swoją małą cząstkę w kształtowaniu polityki rolnej w gminie, powiecie, w województwie, ale również w kraju.
Taki spis odbywa się co 10 lat?
Tak.
Co 10 lat sprawdzamy, jak się zmienia sytuacja na wsi?
Tak. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o badania rolnicze, one są realizowane cyklicznie. Rolnicy co pewien czas odpowiadają na nasze pytania ankieterów, którzy dzwonią do nich. Natomiast mamy jedyną okazję raz na 10 lat, żeby tak naprawdę zrobić pewien sposób inwentaryzację wsi i rolnictwa. A jest to potrzebne do tego, żeby zobaczyć, jak się to rolnictwo w trakcie tych 10 lat zmieniło, ale również, żeby zrobić diagnozę do kształtowania tej polityki rolnej, o której powiedziałam już, krajowej, ale również pamiętajmy, my jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i mamy wspólną politykę rolną, więc te dane będą służyły również, czy będą stanowiły podstawę do opisu do stanu rolnictwa i będą na pewno miały wpływ na wielkość instrumentów finansowych, które w ramach wspólnej polityki rolnej uzyskujemy.
Kto ma obowiązek, żeby się spisać w tym spisie powszechnym? Czy to tylko rolnicy?
Można powiedzieć, że spisujemy w powszechnym spisie rolnym użytkowników gospodarstw rolnych i tak upraszczając, można powiedzieć, że w zasadzie dotyczy to każdego użytkownika gospodarstwa rolnego, który użytkuje ziemię. Jeżeli jest to użytkownik, który, może inaczej, nawet to nie jest użytkownik, jeżeli ktoś posiada ziemię, ale jej nie użytkuje, tylko na przykład dzierżawi, wówczas takiego rolnika, takiej osoby nie spisujemy.
Czy to decyduje właściciel, czy też ten, który tę ziemię użytkuje, że ma się spisać? Bo to mogą być dwie różne osoby.
Tak, oczywiście mogą być to dwie różne osoby. Jeżeli chodzi o wykaz użytkowników gospodarstw rolnych, pracujemy na wykazie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więc jeżeli ktoś jest właścicielem, pobiera dopłaty, jest zgłoszonym użytkownikiem gospodarstwa rolnego, wówczas do takiej osoby, taka osoba ma obowiązek. Generalnie te osoby, które mają obowiązek, czy użytkownicy gospodarstw rolnych, zostali o tym poinformowani prezesem zapowiednim realizacji tego badania, prezesem, które to pismo podpisał prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Każdy dostał taki list i pewnie włożył do szuflady, albo może gdzieś położył na wierzchu. Ten, kto włożył do szuflady, to powinien go wyjąć i za chwilę powiemy jeszcze, jak do takiego spisu podejść, żeby on przyniósł swoje rezultaty, bo też no, zapytam o to, czy będzie to jakoś sprawdzane, weryfikowane, czy rolnik spisał się dobrze, czy niewłaściwie. Ale to o tym za chwilę. W audycji Masz Prawo rozmawiamy o spisie rolnym i pytanie, które padło podczas poprzedniego wejścia, które odpowiedzi jeszcze nie było, a mianowicie, czy ktoś to będzie weryfikował, sprawdzał z dokumentami, że rolnik spisał się dobrze, ten, który dokonał samospisu oczywiście.
Statystyka publiczna nie dokonuje weryfikacji danych na podstawie dokumentów przedkładanych przez użytkownika gospodarstw rolnych, użytkowników, natomiast prowadzimy pewną analizę pod względem logiki przekazywanych danych dotyczących formularzy, wypełnianych formularzy i takie korekty już na zbiorach danych przygotowywanych do publikacji będą wprowadzane, ale tylko i wyłącznie takie, które są związane z brakiem logiki informacji przekazanych przez rolników.
Brak logiki to na przykład gospodarstwo dwa razy większe niż rzeczywiście w dokumentach występuje, bądź też dwa razy mniejsze.
Nie, nie. To chodzi raczej o to, że na przykład jeżeli mamy gospodarstwo bardzo duże, czyli obejmujące kilkaset hektarów i będziemy mieli oznaczenie w formularzu spisowym, że 80% jest na samozaopatrzenie, no to jest to błąd zdecydowanie logiczny i wówczas taki
no chyba, że sanatorium jest w tym gospodarstwie rolnym prowadzone jeszcze. No, chociaż z 80 hektarów to kilka sanatoriów można by było chyba zaopatrzyć.
Może by to miało jakieś uzasadnienie, ale myślę, że jednak jest to po prostu błąd.
To, że rachmistrzowie nie chodzą, właśnie chciałam powiedzieć nie chodzą, ale pani dyrektor mnie tu poprawiła, że absolutnie nie. Właśnie rachmistrzowie są, zostali wyłonieni, pracują i nawet chodzą od gospodarstwa do gospodarstwa, może nie, ale w jakiś sposób się z rolnikami kontaktują.
Tak, mamy zatrudnionych rachmistrzów z naboru prowadzonych przez gminę. Ci rachmistrzowie w pierwszej kolejności próbują kontaktować się z użytkownikami gospodarstw rolnych telefonicznie. Jeżeli ten kontakt jest utrudniony, niemożliwy, albo rolnik, użytkownik gospodarstwa rolnego życzy sobie takiej wizyty i przeprowadzenia spisu, wówczas rachmistrzowie z zachowaniem wszelkich standardów bezpieczeństwa odwiedzają takie gospodarstwa. I mam ogromny apel, jeżeli ktoś już do państwa zadzwoni albo przyjedzie, a mają państwo obowiązek dokonania samospisu, bardzo proszę o to, żeby udzielić odpowiedzi na pytania formularzowe. To zdecydowanie ułatwia pracę rachmistrzom spisowym.
A to można odmówić odpowiedzi na takie pytania?
Zdarzają się takie sytuacje, że użytkownicy gospodarstw rolnych, mając na względzie to, że mogą dokonać samospisu internetowego, mówią, że dokonają tego samospisu i w danym momencie odmawiają rachmistrzom udzielenia odpowiedzi.
A, czyli że dokonają tego sami. Dobrze, no to w takim razie takim, którzy jeszcze nie dokonali tego obowiązku. Krótka instrukcja obsługi. Jak to zrobić? Ile czasu to zajmuje? Jak trudne są pytania w tym formularzu?
Moim zdaniem pytania dla użytkownika gospodarstw rolnych są proste. Jak długo to zajmuje? Bardzo trudne pytanie, ponieważ zupełnie inaczej będzie wyglądał formularz w gospodarstwie, które ma uprawy i zwierzęta. Inaczej ten przebieg będzie zupełnie inny, jeżeli mamy tylko same uprawy albo tylko same zwierzęta. Więc tutaj odpowiedź jest bardzo trudna. To może być kilkanaście minut, ale może być też zdecydowanie dłużej. Natomiast jak to zrobić? Bardzo prosto. Wejść na stronę Głównego Urzędu Statystycznego, wejść do formularza spisowego. Jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, to tak jak powiedziałam, zachęcamy oczywiście do kontaktu z gminami, do kontaktu z Urzędem Statystycznym w Białymstoku i wypełnić formularz samodzielnie i wziąć udział w loterii spisowej. Zachęcam też słuchaczy, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku, do tego, żeby dokonać tego w drodze samospisu, bo mogą przez to również pomóc swoim gminom. Gminy, w których będzie największy udział samospisu internetowego przy PSR-ze, również mają szansę na wygranie dość atrakcyjnych nagród w postaci również sprzętu elektronicznego komputerowego, a to już będzie rozstrzygnięcie tego konkursu dla gmin, będzie miało miejsce dopiero w grudniu, czyli na koniec, po zakończeniu powszechnego spisu rolnego.
Jak się do takiego spisu przygotować? To znaczy, trzeba na przykład zebrać jakieś dokumenty, których nie mamy, czy o których może nawet nie pamiętamy, że powinniśmy mieć? Czy to wystarczy po prostu usiąść przed komputerem i odpowiadać na pytania, bo najprawdopodobniej ta wiedza jest nam dostępna, albo jeżeli jesteśmy użytkownikiem takiego gospodarstwa, no to mamy to wszystko w głowie?
Wydaje mi się, że w przypadku użytkownika gospodarstwa rolnego zbieranie dokumentów nie jest konieczne. Tak naprawdę pytamy o zasiewy, o pogłowie zwierząt w podziale. Pytamy o nawożenie, o nawodnienie, o pomoc wyspecjalizowanych firm, o zatrudnienia, w zasadzie aktywność ekonomiczną w gospodarstwie, o strukturę dochodów, ale tutaj mówimy o strukturze dochodów, czyli procentowym. Jaka część dochodów w gospodarstwie domowym pochodzi z produkcji rolniczej? Więc myślę, że tutaj specjalnego przygotowania rzeczywiście dla użytkownika gospodarstwa rolnego, myślę, że nie jest potrzebne.
To, że musimy się spisać, wynika z ustawy i jest to obowiązek, a nie przyjemność, ani też chęć udziału w konkursach i udziału w loteriach, tylko jest to obowiązek. Jak sprawdzimy, że ten obowiązek został dokonany? Te dane, które wypełniamy, czy te formularze są podpisywane imieniem i nazwiskiem, czy są one robione anonimowo?
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego jest spisywany pod swoim numerem gospodarstwa rolnego, więc na ten moment mamy możliwość sprawdzenia, którzy użytkownicy gospodarstw rolnych nie dopełnili obowiązku spisowego. Oczywiście na etapie już później agregacji, przetwarzania, robienia z tego zestawów danych, takie dane zostaną zanonimizowane. Na razie, do momentu, kiedy nie będziemy mieli zakończonego spisu, mamy możliwość sprawdzenia, który użytkownik gospodarstwa rolnego nie dopełnił obowiązku, tak jak pani redaktor powiedziała. I mam nadzieję, że wszyscy dopełnią obowiązku. To, że mamy jeszcze loterię, że zachęcamy rolników, użytkowników gospodarstw rolnych, to jest pewna zachęta, żeby to zrobić szybko, sprawnie,
i
samodzielnie.
Mhm.
Tak, dokładnie. Natomiast obowiązek jest ustawowy, jest to obowiązek, ale ja cały czas też będę powtarzać, że to jest jednak prawo do tego, żeby przekazać dane, które mają później przełożenie na pewne, no powiedzmy to wprost, wielkości środków finansowych, które są kierowane z Unii Europejskiej do polskich rolników.
I nie jest to chyba tak, jak pojawia się na niektórych forach internetowych, zaglądanie rolnikom do portfela i sprawdzanie, co tam można znaleźć.
Nie. I chciałabym też powiedzieć, że nie pytamy o dochody, czyli nie pytamy o wielkość dochodów, nie pytamy o majątek osobisty rolników, nie pytamy o żadne numery kont. To jest informacja tak naprawdę o stanie rolnictwa, czyli oczywiście zapytamy na przykład o maszyny rolnicze albo o budynki gospodarcze, ale na pewno nie będziemy pytali o to, jaki ma dom.
Kredyt?
Nie, absolutnie. Nie będziemy o to pytać. Jeżeli chodzi o dochody, rachunki bankowe, czy majątek osobisty, nie jest to przedmiotem badania w powszechnym spisie rolnym.
Jeżeli prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, to również będzie się w tym formularzu znajdowało?
Formularz dotyczy wyłącznie działalności rolniczej.
Czyli to, że ma się gospodarstwo i jakąś hodowlę, to tak, ale jeżeli ma się gospodarstwo i naprawę maszyn rolniczych, to już nie.
Nie.
Czy państwo planujecie jeszcze jakieś przypomnienia tym, którzy zapomnieli, że może nie dokonali tego obowiązku, albo wydawało im się, że dokonali, bądź też dokonali, a częściowo, bo można chyba tak, że część wypełnić formularza i wrócić do niego później i zapomnieć o tym, że się jeszcze powinno było wrócić.
Można powiedzieć, że taką formą przypomnienia, o której pani redaktor mówi, zwłaszcza w tym, którzy zaczęli i nie skończyli, jest telefon rachmistrza telefonicznego, czyli rachmistrz telefoniczny jako pracownik Urzędu Statystycznego, albo ten nasz rachmistrz, który został nabrany w naborach w gminach, zadzwoni i poprosi o uzupełnienie, czyli przejmie informacje, których brakuje w formularzu. Natomiast jako takich już powiadomień dodatkowych nie przewidujemy. Ale można powiedzieć, że tak naprawdę chyba już nie ma też potrzeby, bo praktycznie z każdym użytkownikiem gospodarstwa rolnego...
Kontakt był?
Tak, i użytkownicy otrzymują SMS-y od naszych rachmistrzów, że proszą o kontakt. Też chciałabym, może to jest bardzo dobre miejsce, żeby powiedzieć, żeby się nie bać odbierać numerów telefonów, zaczynających się prefiksem 22, ponieważ nasz cały system telefoniczny realizacji spisu właśnie jest z prefiksem 22.
A proszę powiedzieć, czy nie bać się też rachmistrzów? Czy nie zdarzały się takie sygnały do państwa, że może ktoś się podszywa pod rachmistrzów, ktoś próbuje uzyskać jakieś informacje, wykorzystując to właśnie, że jest ten powszechny spis rolny?
Nie mieliśmy jakichś masowych przykładów tego typu działań. Można powiedzieć, że nasz rachmistrz, po pierwsze, zawsze tożsamość rachmistrza można sprawdzić, więc jeżeli ktoś ma wątpliwość, czy dzwoni do niego rzeczywiście ktoś, kto może dzwonić, zawsze można zadzwonić do Urzędu Gminy swojego, albo do Urzędu Statystycznego w Białymstoku, albo można sprawdzić jeszcze na stronie internetowej każdego urzędu, między innymi naszego Urzędu Statystycznego w Białymstoku, numery telefonów, z jakich mogą być wykonywane połączenia związane z realizacją powszechnego spisu rolnego.
Bardziej pytałam, pani dyrektor, czy rachmistrzowie bez uprzedniego umówienia telefonicznego mogą przyjść do takiego gospodarstwa, bo tu może być to pole nadużycia.
Mogą przyjść, ponieważ mamy też takie sytuacje, że są gospodarstwa, do których nie są przypisane numery telefonów, więc w takim przypadku jest możliwe tylko zrealizowanie spisu poprzez metodę wywiadu bezpośredniego, ale tutaj, jeżeli już przychodzi rachmistrz, to on również ma pewne...
Dokumenty, prawda?
Dokładnie, ma swój identyfikator ze zdjęciem, numerem. Identyfikator jest podpisany, więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby wylegitymować takiego rachmistrza, a jeżeli mimo tego mamy wątpliwość, zawsze możemy zadzwonić do Urzędu Statystycznego i potwierdzić tożsamość rachmistrza.
Będziemy straszyć, czy nie?
Nie chciałabym straszyć.
Nie, ale może tak dla zachęty powiedzmy, że kary też przewidziano.
Ustawa rzeczywiście daje nam możliwość ukarania użytkownika gospodarstwa rolnego, który odmawia udziału w spisie. Tutaj, jeżeli nie dopełni użytkownik gospodarstwa rolnego obowiązku spisowego, czyli nie przekaże danych, wówczas jest przewidziana kara grzywny i ta kara może być zasądzona przez sąd. Na wniosek zastępcy wojewódzkiego komisarza spisowego rzeczywiście może być taka kara, no powiedzmy sobie, przyznana gospodarstwu. To może złe słowo, bo przyznać to można coś dobrego. No ale może być takie gospodarstwo
taka
ukarane.
Nałożona kara na takie gospodarstwo, ale żeby optymistycznie zakończyć, to proszę państwa, dwa weekendy jeszcze przed nami, kiedy może trochę wolnego czasu, chociaż w obecnych czasach... tej pandemii, to czas można wygospodarować na to, żeby się spisać, a za ten samo spis jeszcze jakieś nagrody można dostać, więc może tym optymistycznym akcentem zaapelujemy do tych 10%.
Tak, jeszcze może tylko na koniec, jeżeli ktoś nie umie sobie poradzić z samospisem, to zachęcam również do spisu przez telefon, ale w dogodnym momencie dla użytkowników gospodarstw rolnych, bo jest cały czas czynna infolinia spisowa, spisz się przez telefon, wystarczy wejść na stronę internetową, zadzwonić pod wskazany numer telefonu, a tam będziemy mogli spokojnie przekazać dane i dopełnić obowiązku spisowego.
Czyli jeżeli nie samodzielnie, to przez telefon, jeżeli nie przez telefon, to w Urzędzie Gminy, jeżeli nie w Urzędzie Gminy, to przy pomocy rachmistrza i nie ma już tutaj wymówek, proszę państwa, po prostu należy się spisać do końca listopada, przypominam, powszechny spis rolny, a wyniki tego spisu poznamy?
Na początku przyszłego roku.
Dziękuję serdecznie. Moim państwa gościem była pani dyrektor Urzędu Statystycznego w Białymstoku, Dorota Wyszkowska. Dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękuję pięknie.
Dziękuję państwu za udział w audycji. Do usłyszenia mówi Dorota Niebrzydowska. Za chwilę popołudnie z Polskim Radiem Białystok. Zostańcie państwo z nami.